namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji.
Jan Kubań, prezes Fundacji Pafere. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Takie pytanie na rozgrzewkę. Jak pan myśli, czy na Nam Zależy był chociaż jeden film z pana udziałem, w którym nie odniósł się pan do przykładu Szwajcarii?
Pewno nie. Pewno we wszystkich.
Przyznaję szczerze, nie sprawdzałem, natomiast wydaje mi się, że nie było takiego filmu. Nawet ktoś ostatnio u nas w komentarzach pod jednym z filmów napisał o panu Szwajcar. Nie wiem, czy się pan...
W brązowej kamizeli, znaczy marynarce pewno jeszcze dodał.
Dokładnie tak. Dzisiaj właśnie porozmawiamy o Szwajcarii. Pewnie niektórzy widzowie pamiętali, że my już kiedyś nagraliśmy taki naprawdę krótki materiał o Szwajcarii. To było 20 minut, z czego tak naprawdę o tej Szwajcarii było 10. Powiedzieliśmy, że tam jest demokracja bezpośrednia, że można wyjść z inicjatywą, że są referenda, że można ewentualnie wetować inicjatywę kogoś innego i że to wszystko jest takie fajne, tak działa Szwajcaria. Tak. Dzisiaj mamy w ten temat wejść, jak rozumiem, głębiej.
Głębiej, tak. Znaczy był taki komentarz właśnie pod dzisiejszym, mówiliśmy, dlaczego rządzący nie lubią przedsiębiorców i ktoś tam napisał, że Szwajcarzy też się zeszmacili, bo przegłosowali zwiększenie prerogatyw dla bezpieki z powodu wirusa, no i że to temu komentatorowi się to nie podobało i napisał, a demokracja wszędzie jest do niczego, bo to jest demokracja, to jest system, który się do niczego nie nadaje. No więc ja bym chciał jednak może Państwu bliżej wytłumaczyć, o co, jak ja rozumiem ten system i dlaczego uważam, że on jest lepszy, tak, zdecydowanie lepszy. Tutaj ja wylądowałem w Szwajcarii w 90 roku. No wtedy to różnica między zamożnością przeciętnego Szwajcara i przeciętnego Polaka to był kosmos, tak?
To dalej jest kosmos. Wtedy to był kosmos do kwadratu.
Przeciętny, może nie powiedziałbym, tak, no ale w każdym razie oni są bogaci, tak? Wtedy byli naprawdę bardzo bogaci. No ja tam wtedy zadawałem pytania, kto jest waszym prezydentem, no bo to mnie interesowało, znaczy, a skąd to pytanie się wzięło? Ano stąd, że wiedziałem, kto jest prezydentem Polski, znaczy główną osobą w Polsce, w Związku Radzieckim wtedy, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, a tu kurczę, w ogóle nikogo nie znałem, nie? Tak, też się pytam, a na czym wy zarabiacie, bo też jakichś takich, no oprócz tych zegarków, to w zasadzie nie wiedziałem, co oni tam robią. No i wtedy Szwajcary, znaczy zostałem uderzony też taką mentalnością szwajcarską. A wiesz, to jest skomplikowane, to nie jest takie proste jak u was, to musiałbym ci długo tłumaczyć, to już lepiej nie będę ci tego tłumaczył, nie? Potem jak zaczęliśmy dyskutować na tematy polityczne, bo 90 rok to był ten moment, kiedy mur berliński się sypał, te wiadomości były, myśmy dużo na ten temat dyskutowali, zresztą osoba, która mnie zatrudniała wraz z całą rodziną była w Polsce, bo chcieli swoim córkom pokazać, na czym polega socjalistyczne dziadostwo. Dużo żeśmy właśnie dyskutowali i pamiętam zawsze, jak ja występowałem z jakąś taką kwestią, wie pan, a bo to trzeba zrobić tak i tak, no to ci moi rozmówcy, czy to był ten mój gospodarz, czy jego znajomi, to mówili, wiesz, to nie jest takie proste, to trzeba spojrzeć na to z dwóch stron, bo tutaj się mieszają interesy i tak dalej. Takie dziwne to dla mnie było. No ale teraz właśnie ja też próbuję w tych naszych pogadankach właśnie tłumaczyć, że życie nie jest proste, że generalnie ono się opiera na dylematach, a dylematy nie mają rozwiązań, bo jak to z definicji dylematu jest tak, że jak się podejmie jedną decyzję, no to są pewne korzyści i pewne straty, a jak się podejmie inną decyzję, to są innego rodzaju straty, innego rodzaju korzyści, no i tu trzeba albo wypośrodkować, albo się zgodzić i tak dalej, zawieranie kompromisów i na tym to polega, tak? Natomiast cały czas mam wrażenie, że w Polsce jest takie bardzo jednoznaczne, tak? Że albo jesteś za PiS-em, albo jesteś za PO, no i że to nas wszystkich zbawi. Ja uważam, tutaj właśnie może już nawiązanie do tego komentarza, który sprowokował tą dzisiejszą rozmowę, że jest zasadnicza różnica między demokracją bezpośrednią a demokracją przedstawicielską. I tutaj nawiążę może do wypowiedzi profesora Guralczyka, która jest na pana kanale o Chinach, który też powiedział, że komunizmów jest tyle, ile komunizmów, tak? Że komunizmy są różne. Trzeba na to spojrzeć zupełnie inaczej. Ja tutaj sobie pozwoliłem zrobić taki, nie wiem czy pan wie, ale Fizyka Życia ma swoją stronę internetową i tam na jednej z podstron jest tak zwany słownik fizyki życia. No i w haśle demokracja ja zrobiłem taki rysunek.
Tutaj. To my to oczywiście wyświetlimy.
Wyświetlimy, tak. Dlatego po prostu go omówię. On pokazuje bezpośrednią versus przedstawicielską. No i to są takie dwie piramidy. Na dole są ludzie niezadowoleni, którzy się kłócą w kolorze. Jedni są czerwoni, inni są niebiescy. Wygrażają sobie. Przy czym w przedstawicielskiej to niebiescy są ze sobą połączeni, czerwoni ze sobą i się tak próbują jakby nawet bić. Nie? Natomiast w tej bezpośredniej to oni są wymieszani, no każdy ma prawo do swojego zdania i oni się nie obawiają o swoje życie. No i teraz w bezpośredniej demokracji jest otwarty dialog i wolne debaty, bo tam wychodzą przepisy od narodu. Czyli to naród decyduje, czyli zgromadzenie narodowe, czyli ludzie, wszyscy ludzie, nie przedstawiciele, tylko wszyscy ludzie. To już jest coś, co odróżnia jedną demokrację od drugiej. No chociażby to, że w momencie, kiedy Szwajcarzy podjęli decyzję, że należy wzmocnić prerogatywy dla policji, no to mamy świadomość, że podjęła to większość społeczeństwa. Oczywiście to może być większość 51%, to może być większość 99%, ale zarówno my jako obywatele, jak i politycy mają tą świadomość. Tak? Było bardzo blisko, bo tylko 1% o tym zadecydował, albo zdecydowana większość społeczeństwa chce tego. No i pytanie fundamentalne do wszystkich. Czy właśnie to, co my chcemy, czyli normy moralne, prawo, ono powinno wynikać, bo ktoś tak powie, czy też zostanie przegłosowane przez większość narodu? To jest takie pytanie. Mi się wydaje, że jednak, jeżeli decyduje o tym większość, to jest to bardzo czytelne, większość, nawet jeżeli podejmie głupie decyzje i zginie, tak jak sekta Bena Moona czy kogoś tam, co sam popełniła zbiorowe samobójstwo, tak? No to po prostu zginie, no i już, tak? Znaczy, że ten system był zły. Natomiast Szwajcarzy jakoś sobie dobrze radzą. Obronili się w czasie II wojny światowej. Lądują w statystykach na najwyższych pozycjach krajów zamożnych. Na najwyższych statystykach krajów, w których ludzie są zadowoleni z warunków życia, jakie mają i systemu politycznego. Także coś w tym temacie musi być. Czyli pierwsza rzecz to jest to, że decyzję podejmuje większość narodu, a nie większość wybrańców. Tym bardziej, jeżeli ktoś zna zagadnienie Donta, no to wie, że przedstawiciele w tej chwili, którzy stanowią na przykład w Polsce większość w parlamencie, oni nie zostali absolutnie wybrani większością głosów Polaków, tak? No bo to właśnie wynika z tej reguły Donta. To jest jedna rzecz, czyli to jest to, że właśnie wszyscy decydują. Szwajcarzy mogą wyjść z inicjatywą, czyli mogą stworzyć ustawę. Rząd może stworzyć ustawę, Szwajcarzy mogą zawetować to, co stworzy rząd i rząd będzie musiał się do tego dostosować. Także tu jest z jednej strony wszyscy stanowią prawo, z drugiej strony tak jakby to bardzo mocno kontrolują. Czyli naród jako taki ma ogromne, ogromne narzędzia kontroli rządzących. Może ogromne, znowu się ktoś może przyczepić, ma zdecydowanie większe niż my mamy, bo my mamy tylko w momencie, kiedy wrzucamy kartkę z nazwiskiem, co do którego w zasadzie mało co wiemy, tak? Bo z reguły głosujemy na ludzi, których nie znamy zupełnie, albo znamy z telewizji, a telewizja pompuje takich ludzi, na przykład mówiąc o byłym prezydencie Kwaśniewskim, że jest to poliglota, który zna kilka języków, no a ludzie, którzy znają i pana Kwaśniewskiego i to, jak on mówi w tych językach, to on w zasadzie zna tylko i wyłącznie język polski i koniec, nie? I tyle. Także wypompować osobę można, po prostu zrobić z niego nie wiadomo kogo, potem taka osoba jest wybierana, pozbawiona kompetencji, zabiera się zarządzenie, no i wychodzi to, co wychodzi. Czyli głosują wszyscy, u nas głosują przedstawiciele. Władza jest w rękach narodu, w rękach obywateli, to jest u Szwajcarów. Władza jest w rękach nielicznych i to widać w tej chwili. Tak? Są podejmowane bardzo decyzje kontrowersyjne, Są podejmowane deklaracje bardzo kontrowersyjne przez przedstawicieli, przez prezydenta czy członków Rady Medycznej, którzy sami sobie przeczą, bo oni kilka lat temu mówili co innego, a teraz jest zwrot tak jakby o 180 stopni w przeciwnym kierunku. No i to jest niedobre. Ja uważam, że tutaj znowu jest atut szwajcarskiej demokracji, że po prostu władza jest w rękach obywateli, a nie przedstawiciele. Przedstawiciele, czyli rządzący de facto w Szwajcarii, to są urzędnicy, którzy mają wykonywać wolę ludu. Jest takie fajne powiedzenie, ukuł to Marian Waszkielewicz, który powiedział, czy to nie jest absurd, że my musimy zgłaszać swoje pomysły do rządzących w formie postulatów, które oni odrzucają, a nie w formie nakazu przegłosowanego w referendum, które oni mają wykonać. Ja się absolutnie z tym zgadzam, tak, że w tej chwili my mamy do czynienia z powstaniem nowej nomenklatury, aparatu władzy, który zaraz pokażemy kolejny rysunek. Zaraz powiemy sobie, znaczy może jeszcze tak, demokracja bezpośrednia oparta jest na zasadzie subsydiarności, zaraz sobie o tym powiemy, i rządzi społeczeństwo. Natomiast demokracja przedstawicielska jest oparta o hierarchię i rządzą wybrańcy. No i tak to wygląda. I teraz w momencie, kiedy tutaj mamy taką książkę, którą ja wydałem wspólnie z Januszem Sanockim, świętej pamięci, i Mirosławem Matyją, politologiem. I Janusz Sanocki w tej książce wyraźnie napisał, że to, co my mamy, ta demokracja, która jest, ta przedstawicielska demokracja, to nawet nie jest taka demokracja, jaką mają Amerykanie, tylko zupełnie inna, ano taka, żeby nami łatwo było można sterować, żeby łatwo Amerykanie mogli nami kontrolować, tak? Znaczy, żeby mogli po prostu, żebyśmy byli krajem zależnym. No i tu jest ta teza przedstawiona, także ja się mocno z tym zgadzam, tak? Znaczy, system amerykański według mnie jest lepszy od polskiego, no a demokracja przedstawicielska, znaczy bezpośrednia szwajcarska, jest po prostu zdecydowanie lepsza. Jak to wygląda w demokracji przedstawicielskiej? Tutaj komentarz z dzisiejszego wystąpienia, które się dzisiaj ukazało, komentarz internauty Pata Patai pod filmem Rządzący nienawidzą przedsiębiorców. Rządzący mają przedsiębiorców w czterech literach, ponieważ na każdego przedsiębiorcę wyborcę przypada 10 pracowników wyborców, czyli etatystów. Polityk z małym rozumkiem planuje jedynie na rok, dwa do przodu, do następnych wyborów. Budowa rozsądnej gospodarki to proces długotrwały, a więc prościej wygrać wybory za pomocą kiełbasy wyborczej. Jak dla mnie w Polsce umacnia się nowatorski ustrój polityczno-gospodarczy typu pasożyt. Każdy chce pasożytować na innych. Większość ma wywalone, bo a. polityk urządzi siebie i rodzinę, reszta może zdychać. To, że politycy urządzają siebie i rodzinę, to wiemy. Mamy, tak, nawet komisję sejmową, która bada te sprawy i się chyba na badaniu skończy. B. wyborca nie rozumie, że z chwilą śmierci żywiciela on też odpłynie w nicość. Emeryt jest pewny, że emeryturka zawsze przypłynie, mopsiarz, że państwo zawsze mu zapewni michę, górnik, rolnik itp. zawsze dostanie dotacje i tak dalej. Stąd głosują na szamana, który najwięcej obieca. Ja pozwoliłem sobie znowu w słowniku fizyki życia zrobić taki cykl dążność demokracji przedstawicielskiej. Zaraz go omówię. Otóż, jak pan wie, systemy, w teorii systemów, każdy system ma jakieś charakterystyczne zachowanie. I jeżeli na przykład do czegoś dąży, to zachowanie powoduje, no na przykład planety krążą wokół Słońca, tak? Czyli one, gdyby ktoś jedną planetę troszeczkę przyhamował, to ona przyspieszy, bo ona musi mieć tą stałą prędkość. Jakby trochę orbitę oddalić, to on skoryguje sobie. Czyli naturalną dążnością systemu słonecznego jest to, że te planety krążą tak mniej więcej, a nie inaczej. No ale on ma jeszcze taką daleką dążność, że prędzej czy później te planety spadną na to Słońce. No ale to są miliardy lat, wtedy tam nastąpią jakieś tam przekształcenia w ogóle tych ciał niebieskich. Ale dążność, to chodzi o to, że system sam dąży do czegoś, do jakiegoś stanu. No i jak i ta pętelka dążności demokratycznej jest? Konsoliduj władzę poprzez dodruk i rozdawanie pieniędzy. Nie przejmuj się, że prowadzi to do ruiny gospodarczej. Mamy to?
No mamy.
Mamy. Dalej, punkt drugi. Użyj subwencji i zasiłków do skorumpowania instytucji demokratycznych i uzyskania przewagi wyborczej. Nie przejmuj się, że prowadzi to do tyranii i ucisku.
Mamy.
No i trzeci punkt. Ustaw wybory, ukryj dowody i domagaj się ich legalności. Nie przejmuj się protestami.
No powiedzmy, że mamy.
Tak, znaczy tutaj...
No nie róbmy z Polski Białorusi.
Nie róbmy jeszcze Białorusi, dokładnie, tak? Ale też te wybory, które były zapowiadane tam przez COVID-a, tak? Podczas COVID-a, to nie było tak, że to tak one powinny wyglądać. No i oczywiście z tego punktu lecimy znowu, konsoliduj władzę poprzez dodruk rozdawanie pieniędzy. Tak to w kółko, aż to wszystko się bierze i rozwala, tak? No.
Albo jednak przychodzi inna partia, inne ugrupowanie... I ludzie jednak czasami zagłosują inaczej. Coś się zmienia. Być może na trochę, być może na jakiś czas, ale jednak.
Miejmy taką nadzieję, aczkolwiek ja jestem w tym względzie pesymistą. To jest moje zdanie. Pana zdanie jest takie, że być może taka partia przyjdzie. Miejmy taką nadzieję, tak? Pojawiło się światełko w tunelu, czyli Konfederacja.
To znaczy ja, to nie, że to jest moje zdanie, ja nawet nie mówię teraz o gruncie polskim. Mówię o teorii. Mhm. Tak jak pan zresztą. I znamy na przykład te przykłady z Nowej Zelandii, z Irlandii, gdzie jednak demokratycznie przynajmniej trochę ten kierunek tego bałaganu w państwie zmieniono.
Tak. No przykład Nowej Zelandii jest taki, że tam się dogadała ta dwójka polityków, tak? Ruth Richardson i Richard Douglas. Sir Richard Douglas, bo potem zeserowany został. Także to nie było to, że to partie się dogadały. Tam rzeczywiście była katastrofa. No ale tych dwóch polityków załatwiło. Czyli dwójka rycerzy, tak, rycerz z panią rycerz, przyjechali na pięknych koniach i załatwili ten problem. Tak? Ale
to też osoby są zawsze wcieleniem, reprezentacją jakiejś grupy interesów. No przecież nie działały to dwie osoby w próżni.
Zgadza się. No mówię, miejmy taką nadzieję, tak? No, a ja sobie pozwolę mieć jednak pesymizm w moich ocenach. Teraz jestem przerażony tym, co się dzieje w ogóle. No, dyskutuje się w tej chwili o zamknięciu dostępu do informacji publicznej, tak? Pod jakimś pretekstem, nie wiem, jakimiś tam dowolnymi pretekstami. Myśmy pisali o tym, że i tak nie ma dostępu do informacji publicznej, bo urzędnicy pięknie to obchodzą, a wymiar sprawiedliwości wspomaga. To w książce Zgodnie z prawem przeciwko obywatelom, dramat polskiej samorządności, Jacek Barcikowski dokładnie to opisał.
Tak, to nawet poruszaliśmy w naszych materiałach. Pan tak. Chyba podawał taki przykład, że to wygląda mniej więcej tak, jak ja bym napisał, że pan jest urzędnikiem i wydał pan na piaskownicę 1 000 000 złotych. Dlaczego tak dużo? A pan by mi odpisał, tak, piaskownica jest czerwonego koloru.
Dokładnie tak. No i ja mógłbym pójść z tym do sądu. Sąd by nakazał urzędnikowi przekazanie tej informacji, którą ja chcę. Natomiast on by wydał, tak, ale piaskownica nie jest basenem. I w tym momencie, jak ja bym się zgłosił do sądu, że zaraz, on mi dał nie to, co sąd kazał, to sąd, to autentyczny przypadek, sąd mówi, to proszę wytoczyć kolejny proces. Tylko tamten trwał 5 lat, tak? I no także... No po prostu jest to kosmos. Ja zabrałem się za nagranie audiobooka, czyli chcę po prostu zrobić audiobooka z tej książki, bo uważam, że ona jest bardzo wartościowa. No i czytając ją po raz kolejny, ja tam odkrywałem kolejne problemy, które Jacek Barcikowski opisuje. I tak jak powiedziałem na samym końcu, że jeżeli to się dzieje w gminie, to co dzieje się w państwie? No i w naszym państwie się dzieje, no wie pan, też na kanale Paferę mamy całą, otworzyliśmy nową listę kulisy polskiego systemu sprawiedliwości, tak? Nie mówimy o ludziach, nazwiskach, tylko mówimy o to, jak to funkcjonuje, o tym, że doręczenia lądują w kosmosie, że sąd nie czyta, że ten list nie dotarł do adresata, bo nie ma takiego adresu w ogóle, tak? No bo się w sądzie ktoś pomylił i dał ulicę 79 mieszkania 12, takiego bloku 79 nie ma, bo on się pomylił, bo to było 12 mieszkania 79. Tak? Nie, sądu to nie interesuje, wydaje wyroki, bo uważa, że ktoś się uchylał od odebrania tego. Także no,
to ja przypomnę tylko naszym widzom, że te książki są oczywiście dostępne za darmo, link w opisie filmu. I jeszcze podrążę trochę temat tej Szwajcarii, bo mam wrażenie, że to już jest kolejny materiał, w którym oprócz pojedynczych przykładów anegdotycznych jednak cały czas opieramy się na teorii. To znaczy demokracja bezpośrednia jest lepsza, bo Taką mamy teorię. Gdybyśmy mogli prosić o trochę więcej praktyki z tej Szwajcarii.
Znaczy, wie pan, ja tam nie głosowałem, tak? To znaczy, ja tylko mogę mówić, jak tam jest i kto chce, to sobie może to sprawdzić, tak? Tu jest kolejna książka, którą wydałem i też chyba, żeśmy o niej mówili.
Rekomendowana czy, wiesz, wielokrotnie.
Wielokrotnie, tak? I jaka tutaj jest... tu była przedmowa... ambasadora Szwajcarii w Polsce i on po prostu podszedł do tej książki właśnie tak, to co pan pyta, to on mówi, że są trzy filary, na których jest oparta demokracja szwajcarska. To jest stabilizująca inkluzywność. To jest, tak jak on pisze, nasze społeczeństwo oraz rządy na szczeblu federalnym, kantonalnym i lokalnym nie trzymają się kurczowo tej czy innej ideologii. Wyznają bowiem ideę inkluzywności, czyli tak jakby włączania różnych poglądów, tak? Czy one muszą być uwzględniane. Z czego to wynika, zaraz powiem. W praktyce oznacza to, że partie polityczne będące z pozoru nieprzejednanymi wrogami zawierają trwające nieraz kilka dekad sojusze w ramach rządów koalicyjnych, skupiając się na rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych zamiast na niszczeniu swoich politycznych rywali. Oni mają inną motywację, oni muszą rozwiązywać problemy, tak? No bo to naród na poziomie federacji, czy mieszkańcy danego kantonu na poziomie kantonu, czy danej gminy, oni mówią, trzeba zrobić to i to. I oni muszą to zrobić, tak? No i teraz bez względu, niech pan sobie wyobrazi, że pan jest, nie wiem, z Konfederacji, tak? Czy to jest panu miłe ugrupowanie, a pana kolega jest z PiS-u na przykład. No i to nie jest tak, że wy macie gadać i przekonywać do siebie gminę, tylko wy macie załatwić problem śmieci. I to jest wasze zadanie, z tego będziecie rozliczeni.
No ale to chyba też tak de facto mamy w tym momencie w Polsce na poziomie samorządowym. Też mamy tam radnych, nie wiem, z SLD, z PiS-u czy tam z jakiegoś PO, no i oni też przecież głosują nad sprawami śmieci.
Znowu odsyłam pana do zgodnie z prawem przeciwko obywatelom, bo tam są te mechanizmy dosyć dobrze wytłumaczone. Tam pewne kwestie partyjne idą w kąt. Tam jest bardzo duże uzależnienie od burmistrza czy wójta, i który podporządkowuje sobie całą tą radę, właśnie korumpuje tutaj zgodnie z tego mojego dążności demokracji przedstawicielskiej. On wykorzystuje pieniądze, fundusze, które pożycza na lewo i prawo, właśnie do korumpowania ludzi, zatrudniania rodziny na jakichś stanowiskach w gminie i tak dalej, i tak dalej. I tam już mu nikt nie podskoczy, tak? I generalnie znowu Jacek Barcikowski pokazuje, że tam są nadużycia, no bo ta władza jest niekontrolowana, bo Jacek Barcikowski próbował władzę w Polsce skontrolować, dowiedzieć się, tak? I nie może się dowiedzieć. Przykład z ostatniego roku chyba zestawił dwa sprawozdania BIP i się okazało, że zniknęły 2 hektary, tak? Czy 10 hektarów, nie wiem. No i on pyta się, co się z tymi hektarami stało, no bo ich nie ma, tak? No to wyraźnie widać. No też nie uzyskał tej odpowiedzi, tak? Także wie pan, no Polacy nie mają możliwości kontrolowania swoich władz, także to tego. Druga rzecz to jest subsydiarność. To jest drugi filar naszego sukcesu, jak Motyl pisze. To jest taka zasada, że decyzje muszą zapadać na właściwym szczeblu, czyli że jeżeli to jest problem gminy, to jest problem gminy i kantonowi nic do tego. To sami mieszkańcy muszą ten problem rozwiązać. Tą zasadę subsydiarności, czyli ona została wypaczona. Kolejny temat, jaki możemy poruszyć, to jest wypaczanie pojęć, nie? Bo to jest dramat w ogóle. Subsydiarność w rozumieniu eurokołchozu to jest zasada pomocniczości, czyli należy to rozumieć, że należy we wszystkim pomagać. Wszystkim we wszystkim pomagać, tak? No i rządzący mówią, tak, to my wam uchylimy nieba, nalejemy ambrozji, damy winogron i w ogóle i tego tylko głosujcie na nas, bo potem my was będziemy skubali z waszych pieniędzy, no i będziemy udawali, że wam to wszystko dostarczamy. Tu nie, tutaj właśnie problemy na najniższym szczeblu, to na najniższym szczeblu mają być rozwiązywane. Zasada trudna, nazwa jest trudna, subsydiarności. Subsydiare w praktyce wojennej Rzymian to były stanowiły odwody, czyli pomoc na tym froncie, na tym odcinku frontu, który jest najbardziej zagrożony i który rzeczywiście tego potrzebuje. To było subsydiare, a my kojarzymy subsydiarność z subsydium, czyli pomaganie, właśnie subsydiowanie i dawanie pieniędzy. Także nie ingerowanie przez jednostki wyższych szczebli w problemy jednostek niższych szczebli w przypadku możliwości rozwiązania tych problemów przez jednostki niższych szczebli. To jest ta zasada właśnie subsydiarności. Notabene wspominał o niej Jan Paweł II. Także też człowiek, który widział, co się w PRL-u działo i prawdopodobnie poszukiwał właśnie dobrych rozwiązań, prawdopodobnie miał kontakt ze szwajcarskim systemem społeczno-politycznym, no i też go to przekonało, dlatego on też potem o tym mówił. To, co czyni nasze państwo stabilnym społecznie oraz transparentnym, jest trzeci filar naszego sukcesu, trzeźwa solidarność. Tak pan Motyl, Andrzej Motyl napisał, bo im bardziej zależy na pokoju społecznym, a nie na tym, żeby się kłócić. Tak? Z czego teraz to wynika? Otóż kolejna książka, też zachęcam państwa, to jest Szwajcarska demokracja szansą dla Polski. O ile ta jest bardzo taka popularno-naukowa, ją można spokojnie ofiarować praktycznie każdemu, kto skończył 18 lat, nie musi mieć nawet matury. Czyta się to naprawdę bardzo fajnie, jest po polsku i po angielsku, czyli no, kilka pieczeni na jednym ogniu, prezent pod choinkę jak ta lala. To tutaj jest książka, która jest napisana przez politologa i ona wprowadza już w takie, ja bym powiedział, trochę tematy bardziej praktyczne, właśnie to, o czym pan mówi. Dobra, czyli mamy weto, mamy referendum i mamy inicjatywę społeczną. Czyli możemy jako społeczeństwo coś zawetować, możemy coś zaproponować, możemy zmienić konstytucję, no i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mamy parlament na szczeblu gminnym, na szczeblu kantonalnym i na szczeblu federalnym. Tak to wszystko tam funkcjonuje, że jak pan obejrzy sobie mapę polityczną Szwajcarii, to pan zobaczy granatowy obszar kantonu Vaud i malutką gminę pomarańczową kantonu Bern.
Taki, znam to zagadnienie, tak samo jest w Liechtensteinie. Można, jak to ująć, po prostu zmienić gminę, nie zmieniając wcale swojego miejsca zamieszkania.
Dokładnie. Czyli...
Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to konkretnie działa. Podejrzewam, że musi przejść to jakąś drogę prawną. Czy to jeden dom, kilka domów, nie wiem, kilkadziesiąt domów, ale to jest możliwe.
To jest możliwe. Dalej, w 70 roku, latach 70 ubiegłego wieku, czyli to tak nie tam, 50 lat temu, nie? Ja byłem świadkiem tego, powstał kanton Jura. No bo katolicy w kantonie Bern powiedzieli, że oni nie chcą żyć w tym samym kantonie, co protestanci w kantonie Bern. No i oczywiście proces był długi, to nawet tu właśnie mi profesor Matyja zwraca uwagę, że to nie było takie słodkie, że tam nawet do jakichś przepychanek doszło. Oczywiście nie słyszał pan o nic, żeby ludzie ginęli, tak? No czy przepychali się i tak dalej, ale w końcu do tego doszło, kanton Jura powstał, czyli oddzielne państwo, składnik federacji, Konfederacji Helweckiej mamy. Powstało państwo, bo tak sobie obywatele zażyczyli. Czy tak nie powinno być?
Myślę, że dla wielu Polaków... Taki teoretyczny model, w którym ktoś na przykład mieszka w Warszawie, ale de facto będzie się znajdował w gminie, nie wiem, Płock, jest mocno abstrakcyjny, ale no, skoro działa w Szwajcarii, czemu miałoby nie działać w Polsce?
Wie pan, to jest wybór pewnego systemu fiskalnego, tak? No bo to jest związane z tym, że płacimy jakieś tam podatki, gminne to gminne, ale kantonalne, tak? Jesteśmy otoczeni Mazowszem, a de facto jesteśmy Małopolską na przykład, tak? Albo kawałkiem województwa lubelskiego. Trudno, według mnie tak powinno być. Powinni ludzie mieć możliwość tak jakby zmiany podporządkowania właśnie temu urzędowi skarbowemu, no bo jeżeli mi się nie podoba urząd skarbowy w Warszawie, bo znowu tam na poziomie podatki nie są ustawiane centralnie, tylko są ustawiane kantonalnie i gminnie. I w związku z tym, jeżeli się nie podoba panu mieszkanie w kantonie, bo pan uważa, że są podatki do niczego, to może pan po prostu sprzedać mieszkanie czy dom tu i wynieść się gdzie indziej. Czyli nie dość, że pan może wyemigrować do innego systemu podatkowego w obrębie tego kraju, to pan może jeszcze zgodnie, znaczy uzgadniając to z sąsiadami, po prostu wypisać się z danego województwa czy też kantonu, jakbyśmy to tłumaczyli, no i się przyporządkować do innego, który się państwu bardziej podoba. Fajne?
No, na pewno bardzo ciekawe.
Pytanie, na pewno bardzo ciekawe.
Pytanie, jaką drogą wprowadzić to w Polsce? Czy to prawnie jest w ogóle?
Zaraz do tego dojdziemy, bo to jest arcyciekawe pytanie. Żeby na nie zacząć w ogóle, żeby dojść do niego, to jeszcze przejdziemy przez Gandhiego, dobra? Bo takiego geniusza organizacyjnego. Ale wróćmy do tej książki, bo też ciekawa sprawa jest, że rząd Rząd szwajcarski składa się z 7 osób. I te 7 osób nie jest wybierane w wyborach bezpośrednich. U nas też premier, który jest de facto najważniejszym przedstawicielem rządu, też nie był wybrany. On został jakoś desygnowany, tak? Czyli partia, która wygrała, stwierdziła, to wzięła sobie jakiegoś tam gościa, a wiesz, ty tam fajnie pracowałeś na tej kasie, w tym banku, no to tutaj nam poprowadzisz państwo, nie? Natomiast Szwajcarzy mają 7-osobową Radę Federalną, która de facto jest rządem. I teraz jak ta rada jest powoływana do życia? No to jest właśnie coś, w co trudno jest uwierzyć. Ale oni mają tak zwaną pewien algorytm, który nazwali formułą magiczną. I do 2000 roku ta formuła polegała na tym, ona nigdzie nie była spisana, ale jak ona działała? Otóż opierała się na następujących zasadach. Po 2 członków rady obsadzały 3 partie, które uzyskały najlepszy wynik w wyborach.
Czyli mielibyśmy 2 z PiS-u i 2 z PO. Na przykład.
3 partie, tak. No i tam jeszcze trzecia, tak?
Nie wiem, kto tam jest właściwie teraz trzeci w Polsce.
No nie, ale już to jest, tak? I to oni wchodzą do rządu, czyli wie pan. I teraz ten rząd ma zadania. To czy oni się muszą dogadać? Przecież oni nie mogą powiedzieć, pokłóciliśmy się i nie rozwiążemy waszych problemów. Bo tutaj pan Kaczka się nie zgodził z panem Jerzem, a pan Sarna no w ogóle powiedział, że oni są głupi i w ogóle. Nie, to co to za rząd? Ten rząd jest, służy, to są menadżerowie. Oni mają załatwić problem. Oni nie mogą się pokłócić, tak? No bo natychmiast wyorbitują. Po 2 członków rady obsadzały 3 partie, które uzyskały najlepsze wyniki w wyborach, czyli 6 Polków już mamy. Po 2 reprezentantów przysługiwało kantonom włoskojęzycznym i francuskojęzycznym. Czyli musi być taka roszada, że kantony włoskojęzyczne muszą mieć w tym 2 przedstawicieli i francuskojęzyczne 2 przedstawicieli. Czyli niemieckojęzyczne mogą mieć tylko 3, tak? Czyli już jest nałożone pewne więzy, tak jakby na ten pierwszy punkt. Obowiązkowo reprezentowane musiały być kantony Bern, Zurych i Vaud. Tak, Vaud to jest chyba francuskojęzyczny, Berno niemieckojęzyczny i Zurich też niemieckojęzyczny. Tak? Żaden kanton nie mógł mieć więcej niż 1 reprezentanta. I taka reguła była, potem oni ją trochę zmienili, teraz nie wiem, ale to samo jest podobnie, znaczy jest ta magiczna formuła. No i teraz mówię, jeżeli im się daje zadanie, waszym zadaniem jest sprawne zarządzanie i sprawne rozwiązywanie problemów, to oni nie mogą się pokłócić. No i teraz, ponieważ jest ich siedmiu, to sugeruję, że to są sami faceci, a to nie są sami faceci, bo są również i kobiety, przy czym w tej formule nie ma, że musi być tyle samo kobiet, co mężczyzn, no bo jest 7 osób, to się też nie da podzielić. Dobrze. Na razie oni... W każdym razie jest tak, że jeżeli oni się nie dogadają, to głosują i muszą głosować i nie ma wstrzymania się, tylko jest za albo przeciw. I w momencie, kiedy ustalą decyzję, to wszyscy jej bronią. Rozumie pan? Przyjęli taką zasadę. Czyli jest pan z Konfederacji, przegłosowany pan został, wprowadzają, jest jakiś absurd, według pana jest wprowadzany, ale pan musi tego absurdu bronić. Pan nie może powiedzieć, nie, ja się pod tym nie podpisuję i tak dalej. Tak? Czyli i podobno, ja tego nie wiem, bo to w ogóle no, trudno jest tę informację wyciągnąć, ale podobno nie głosują, oni podobno się dogadują. Po prostu, tak? Czyli udaje im się dogadać, wypracować te decyzje. Tak? Tak sobie rządzą. Czyli powiem tak, nie wiem ile czasu mamy, czy ile to już upłynęło.
Rozmawiamy prawie 35 minut.
Prawie 30 to co? Już nawigujemy do końca, czy jeszcze może jeden element. Referendum w Szwajcarii, jak to wygląda w praktyce? Tutaj jest taka broszurka, którą sobie można pobrać na naszej stronie i wydrukować. To jest przygotowany dokument, zszyć po środku i sobie tą broszurkę przeczytać, jak to referendum wygląda w praktyce. Także zachęcam Państwa, bo... tu mi się źle zszyło, coś nie tak. Dobra. W każdym razie jest tak. Jest referendum. Pytanie referendalne jest stworzone przez obywateli, przez jakiś komitet. Ewentualnie rząd może z takim pytaniem wystąpić. I teraz jest tak. Społeczeństwa wyłaniają się komitety, które mówią, że trzeba głosować za i inne komitety, które mówią, że trzeba głosować przeciw. Również Rada Federalna albo Parlament i Parlament wyrażają swoją opinię, czyli strona rządowa uważa to i to, czyli tak jakby jest pewna przewaga, no bo rząd się też wypowiada, prawda? I tutaj Szwajcarzy mogą przychylać się do stanowiska rządu, no ale mogą twierdzić, że rządowi lepiej widać, to lepiej wiedzą niż my, szaraczki i tak dalej. Każde prawo jest głosowane. Potem może być zawetowane. Jeżeli dzisiaj przegłosujemy, że rezygnujemy z armii, to za 2 lata możemy przeprowadzić referendum, że chcemy mieć nową armię, nowego typu, z uzbrojeniem jakimś tam hybrydowym czy jakimś tam innym. Czyli wszystko tam można zmienić. To, że dzisiaj dostali prerogatywy, jutro mogą być te prerogatywy im zabrane. Jak wygląda takie referendum? Znaczy, to jest jeszcze kolejna rzecz, że te ustawy, ponieważ jest to tak wolne wszystko, to te ustawy nie są robione dla siebie. Tak jak nasz obecny rząd robi ustawy dla siebie. Te ustawy, które tam przychodzą, są robione dla polityków następnej kadencji. Bo mnie obowiązuje to, co jest w tej chwili. Bo zanim ustawa, znowu, jak to jest przegłosowane, te ustawy wchodzą, to one, zanim ustawa wejdzie, to ona musi być zakomunikowana. Każdy Szwajcar dostaje co pewien czas, chyba raz na miesiąc, taką gazetkę, że od dnia takiego i takiego za 2 lata wejdzie taka i taka ustawa, można ją jeszcze oprotestować, można się zgłosić i w ogóle i tak dalej, i tak dalej.
I to każdy obywatel dostaje?
Każdy obywatel.
I to dostaje. Jest bardzo fajne. To bym widział w Polsce, bo naprawdę człowiek się nawet interesuje, ale idzie się pogubić w tym wszystkim.
Idzie się pogubić,
tak. A już szczególnie, kiedy są kwestie finansowe, że tu jest taka dopłata, taka, ta inna, ten nie ma, temu ulga i człowiek nawet traci te pieniądze, nie wie kiedy.
Tak, no przejrzystość, jeżeli chodzi o pieniądze w Szwajcarii, to jest, wie pan, to jest maksymalna, bo tam każdy człowiek, jego sprawozdanie finansowe, czyli ten PIT roczny, podlega w gminie, ja mogę obejrzeć pana PIT, jeżeli jesteśmy mieszkańcami tej samej gminy. Jeżeli kolega mieszka w innej gminie, to ja szukam jakiegoś kumpla, który mieszka w jego gminie i też ten kumpel może mi opowiedzieć, co on w tym PIT-cie widział. Tak? To jest pewnego rodzaju kontrola, ona się może wydawać szokująca, no ale ona ogranicza złodziejstwo, tak? Znaczy, bo każdy może zobaczyć, stary, ty zadeklarowałeś, że nic nie zarobiłeś, a sobie kupiłeś nowego Mercedesa na przykład, tak?
No i... Ale w Polsce bez podatku dochodowego nie byłoby PIT-ów.
Tak, w Polsce bez podatku dochodowego nie byłoby PIT-ów, ale znowu, czy decyzja o rezygnacji z podatku dochodowego powinna wynikać od kogoś, czy od całego narodu? To naród powinien przedyskutować i podjąć taką decyzję, czy jakaś jedna osoba?
Jeśli miałoby to być po szwajcarsku, to naród.
No ale według pana, jak pan sobie to wyobraża?
Znaczy ja tutaj tak trochę zażartowałem, bo te środowiska liberalne i to i te polityczne, i te think tankowe, tam Centrum Adama Smitha i tak dalej, dalej twierdzą, że w Polsce można byłoby PIT zlikwidować.
Jasne, że można by było, no ale to, wie pan, to jest kolejne zagadnienie, to jest szerokie zagadnienie, możemy kilka odcinków temu poświęcić, jak się zachowują rządzący, tak? Że oni wydają bez sensu pieniądze i potem, a skąd mają wziąć pieniądze? Albo opodatkowując ludzi, albo kradnąc za pomocą inflacji. To są dwie metody, tak? Albo jeszcze obiecując gruszki na wierzbie, wydając jakieś obligacje, które w życiu nie będą spłacone. W życiu, tak? Bo dojdzie, no... Dużo by też na ten temat mówić. Także no, tak to wygląda. Referendum w Szwajcarii, jeszcze wracam do tego, na stronie, czyli dość, że to wchodzi później, tak, bo to jest odroczone, te wprowadzanie tych wszystkich przepisów nie jest dzisiaj, jutro. Nie ma czegoś takiego jak przegłosowywanie ustawy z dnia na dzień, w nocy, kiedy jeszcze tego i ona ma od jutra obowiązywać. Tam to wszystko musi być przetrawione, zaakceptowane, klepnięte, może być oprotestowane i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest to. Referendum, jak ono wygląda? Na stronie rządowej ma pan pytania. Tak, dzisiaj w referendum, tam w listopadzie bodajże było, 28 listopada chyba było referendum, będą głosowane 3-4 pytania. I ma pan filmiki krótkie. Dalej ma pan jakieś linki do instytucji, gdzie może pan posłuchać komentarzy za, komentarzy przeciw. Był taki zapis w tej chwili, który oni dyskutowali, żeby absolutnie zlikwidować stosowanie pestycydów w rolnictwie szwajcarskim. Ja oglądałem rolnika, który wystąpił, wie pan, no, hoduje kury, jakieś tam coś tam jeszcze i tak dalej. I bardzo spokojnie powiedział w ten sposób. Tam nie było agresji, tam po prostu były argumenty. Mówi tak, szanowni państwo, my i tak mamy przepis, który obliguje nas w ciągu tam chyba 15 lat. To jest proces ciągły, że z roku na rok musimy tych pestycydów używać coraz mniej. i w związku z tym w roku tam 2037 czy jakimś, my już i takich nie będziemy używali. Ale gdybyście Państwo teraz przegłosowali to, to dla mnie to byłaby, jako rolnika byłoby to bardzo duże obciążenie, bo musiałbym zrobić to, tamto, śmamto, wamto i tak dalej. On to wszystko spokojnym głosem wypowiedział. Wie pan, on mnie przekonał, tak? Jak ja bym był Szwajcarem, to bym głosował na nie. No i rzeczywiście Szwajcarzy zagłosowali, że odrzucają, tak? To wprowadzenie natychmiastowe zakazu pestycydów. Aczkolwiek jest to bardzo duży problem, bo naukowcy, o czym się nie mówi, media głównego nurtu w Polsce czy we Francji o tym nie mówią, ale pestycydy powodują zaburzenia hormonalne u dzieci, które przebywają w rejonach właśnie rolniczych, które stosują pestycydy i inne środki, do tego stopnia, że przyrodzenia męskie są mikroskopijne i chłopcy nie mają żadnych szans na to, żeby mieć dzieci. O tym się mówi, ja nawet też na swojej stronie chyba z 10 lat temu o tym pisałem. Jest jakiś profesor francuski, który się tym zajmował. No u nas w Polsce ten temat jest w ogóle nieznany, tak? No bo się o tym nie mówi w ogóle. Natomiast jest to istotny temat i mówię, no Szwajcarzy go podjęli, przegłosowali, no i tyle. No i tak to wygląda. Czyli to są te elementy, które wie pan, znowu też jest świadomość. Jest pan właśnie, u nas w Polsce to jest tak, że jeżeli wygrałem na te 51%, to jestem tym zwycięzcą, tak? To już wtedy
teraz my
dorżniemy tą watachę, te 49%, nie? Tam nie, bo ta sytuacja się może zmienić i w związku z tym to, że ten wynik został tak malutko, że tak powiem, wygrany, to politycy to uwzględniają. Poza tym, jeżeli w rządzie ma pan polityków z pierwszych trzech partii, to w zasadzie ten rząd reprezentuje 70% społeczeństwa. To jest naprawdę dużo, tak? I ten rząd ze sobą współpracuje. Szczerze powiem, no ja pracując w latach 90., czyli to będzie 30 lat temu, może wtedy jeszcze mało rozumiałem te problemy polityczne, ale naprawdę mi się to podobało, tak? Że tam nie był jeden prezydent, tam się wypowiadali członkowie Rady Federalnej, tak? Na łamach gazet jeszcze wtedy internet był w powijakach absolutnych, w zasadzie jeszcze chyba nawet nie było wtedy tak dostępnego. W każdym razie czytając te artykuły, mówię, to wszystko było wyważone, ci ludzie przedstawiali argumenty. No i cóż, podsumowując, w Szwajcarii decyzje i prawo stanowi ogół obywateli, głosują i to mi się podoba. Tak? Zawsze mogą to odwołać, bo zawsze mogą przeprowadzić kolejne referendum i to, co ustanowili, bo stwierdzili, że było źle, no to odwołujemy, bo będzie teraz lepiej. Zasada subsydiarności, która przekłada się na to, że mamy wielkie, ogromne możliwości kantonalne, że kantony w zasadzie, znowu Szwajcarzy, jak się pan zapyta, a jak rozwiązaliście problem śmieci, to odpowiedź jest, wiesz, to zależy. To zależy od kantonu, bo każdy kanton rozwiązał inaczej. Podatki każdy kanton ma inne. Tak, kiedyś kanton Cuk to był najbogatszy, tam mieszkali najbogatsi ludzie, ale teraz przestał być najbogatszy, bo prawdopodobnie inne kantony podpatrzyły, jakie on tam stosuje metody podatkowe, zachęty i tak dalej, no i sobie wymyśliły swoje własne przepisy i zachęciły ludzi do tego, żeby mieszkali tam u nich. Jest zamordyzm w Szwajcarii. Za przekroczenie prędkości zabierają samochody, tak? Takie rzeczy są. No ale dobra, jeżeli to ustanowiliśmy jako większość społeczeństwa, no to musimy to po prostu szanować i tyle.
Rozumiem, że najlepsze, czego można życzyć panu w nowym roku, to Szwajcarii w Polsce.
Nie, właśnie to, co pan powiedział. Jak wprowadzić tą demokrację bezpośrednią? Według mnie to też to się nie da tak wziąć, przełożyć. Nie, no, można by było spróbować się zapisać do Szwajcarii jako kolejny kanton. Nie, nie wiem, czy oni by przyjęli w ogóle, jak na to by spojrzeli, bo w tym momencie Polska byłaby przytłaczającą większością, tak, w tej Szwajcarii. Nie wiem, jakby to było. Mi się wydaje, że... znaczy, ja znowu jestem pełny sceptycyzmu, ale trzeba o tym mówić. I co więcej, trzeba nakłaniać ludzi do zaangażowania się w sprawy społeczne. To nawet Gandhi mówił, to geniusz, który wyzwolił Indię metodami bezagresyjnymi, czyli to taki prawdziwy libertarianin, można by powiedzieć, on mówił, że zaangażowanie się uczy. Ja absolutnie to samo mówię. Dotąd, dopóki Polacy będą tylko, wie pan, klikali w klawiaturę, muszą się zaangażować, muszą pójść, zacząć interweniować w swoich spółdzielniach mieszkaniowych, w swoich wspólnotach mieszkaniowych, po prostu. No, w mojej wspólnocie mieszkaniowej są trzy osoby, które ja, jeden sąsiad i jeszcze taka sąsiadka, która też kiedyś była tak jakby w tej radzie, a generalnie wszyscy mają wywalone, ich to nie interesuje, bo ta wspólnota dobrze jakoś tam funkcjonuje, opłaty są stosunkowo małe, po bokach wspólnoty płacą trochę więcej, także, a to trzeba po prostu znać te problemy, trzeba wiedzieć, jak one są rozwiązywane, bo rozwiązywania nie są proste. Właśnie trzeba kompromisy, tak? Trzeba, masa różnych rzeczy. Czyli jeżeli mógłby mi Pan czegoś życzyć, to na pewno większego zaangażowania w sprawy społeczne Polaków, żeby oni się bardziej angażowali. No i też, żebyśmy wprowadzili te podstawowe elementy do świadomości Polaków. Właśnie to referendum, czy weto, czy inicjatywę obywatelską, że to nie rząd decyduje, tylko obywatele. No, to jest według mnie najważniejsze.
Myślę, że tym nagraniem 20, 30, może 40 tysiącom osób, nie wiem, zobaczymy, na pewno przekazał Pan sporo wiedzy na temat Szwajcarii. Dziękuję za to.
Dziękuję bardzo i zachęcam do czytania książek, nie tylko tych, które pokazałem, bo jest wiele innych również, ale mało się mówi o tym systemie, a to jest system unikalny w skali świata.